Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Picht. Od czasu do czasu cytuję Państwu, cytuję cytaty. Tak, tak to wygląda. Na bocznej stronie portalu Global Timesa są codzienne cytaty i tam od czasu do czasu są takie cytaty, że, które jakby w skrócie, w takiej pigułce podają czytelnikowi stan faktyczny. No właśnie. I teraz pozwolę sobie zacytować taki cytat. Radzenie sobie z USA jest trudne, ale Chiny łatwo odmówią kradzieży i przymusu. Chiny pozostaną ze Stanami Zjednoczonymi albo w drodze negocjacji, albo w stanie wojny. Jeśli wojna handlowa między tymi dwoma krajami stanie się gwałtowna, wynik jej na pewno nie zapewni sprzyjającego politycznego środowiska dla prezydenta Trumpa. I to jest koniec. A ja dodam tylko, ponieważ wiem o tym, o co tutaj chodzi, że politycznego nie zapewni sprzyjającego politycznego środowiska dla prezydenta Trumpa przed październikowymi wyborami do Senatu Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, o czym mowa? Ano, o czym mowa o tym, że 15 czerwca minął deadline, było deadline, czyli do 15 października pan prezydent Trump miał zdecydować o tym, czy wypowie, czy obciąży Chiny tymi wyjątkowo ostrymi cłami na towary za około 50 miliardów dolarów, czy też nie. No więc zdecydował się wejść na ścieżkę wojenną pan Trump. No i w związku z tym mamy sytuację wojny handlowej. A oczywiście ta wojna handlowa może przebiegać bardzo różnie. Może być w miarę łagodna, może być ostrzejsza i może być bardzo ostra, prawda? A pan Trump wprawdzie gra na kilka frontów, bo poróżnił się z wieloma znaczącymi krajami, znaczącymi gospodarkami, powiedzmy sobie. A to z Kanadą, a to z Unią Europejską, a to z Meksykiem, a to z Japonią, z Koreą Południową. Tak właściwie gra na wszystkie możliwe fronty, co mi oczywiście przypomina pana Stalina, Hitlera, kanclerza niemieckiego Adolfa Hitlera, któremu też się wydawało, że on może na dwa fronty grać, powiedziałbym na trzy, bo był obecny i na Zachodzie, i w Afryce, i w Rosji. No i jak Państwo wiecie Państwo, jak to się skończyło. No więc panu Trumpowi wydaje się, że być może on może grać na wszystkie możliwe też fronty. Jeszcze więcej frontów niż pan Hitler, pan kanclerz Hitler. No myślę, że nie, ale widocznie jest przekonany, że tak. Dlaczego może być przekonany, że tak? Odnoszę wrażenie, że wynika to z jego pewności, iż jego sojusznik, czyli tak zwane rynki finansowe, czyli żydostwo międzynarodowe, go wspiera. Bo wcześniejsze jego pana Trumpa ruchy w obszarze tychże rynków na Stanach Zjednoczonych dawały tym najbogatszym największe konfitury, najwięcej konfitur. Więc myślę, że stąd się bierze przekonanie pana prezydenta Trumpa, iż może bardzo wiele. No bo żaden rozsądny człowiek przy ograniczonych zasobach nie rzuca się na cały świat. A skoro pan Trump rzuca się na cały świat, no to oznacza, że musi mieć wsparcie tegoż międzynarodowego żydostwa, kapitału żydowskiego, przynajmniej tego najważniejszego. To nie jest tak, że oni się tam nie żrą ze sobą. Oczywiście, że się żrą. Natomiast i okradają nawzajem, jak to Żydzi. Żydzi. Żydzi nie tylko Żydów okradają, nie tylko nas okradają, Żydzi sami siebie też okradają. To najlepszym dowodem jest ten największy aferzysta świata. Ileż on tam tych miliardów, nie pamiętam, gdzieś koło 70 miliardów zdefraudował dolarów. Nie pamiętam jego nazwiska. Nie pamiętacie Państwo. Pamiętam nazwisko złodzieja, tylko dlatego, że jest Żyd. A więc tak, więc to żydostwo nie jest takie jednolite, na całe szczęście. Jest takie jednorodne. I mam nadzieję, że w miarę upływu czasu będzie coraz mniej jednorodne i coraz bardziej skłócone. Będzie łatwiej z nim Chinom wygrać, bo to tylko to jest jedyna siła na świecie, która jest w stanie w przyszłości wygrać pojedynek z tym łajdactwem. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pan Trump analizuje to, co on robi w stosunku do Chin. Ale nie tylko. Przecież to jest, jak powiedziałem, to jest wojna ze wszystkimi. Wojna amerykańskiego prezydenta, czyli Ameryki w takim razie, USA, ze wszystkimi. Z Kanadą, ze swoimi sąsiadami od tego czasu, a później to już jak leci. I Chiny, i Unia Europejska, i Japonia, i Korea, i wszystko. No więc albo trzeba mieć kłopoty w główce, w środku. Tutaj nie zakładam takiego rozwiązania. Albo trzeba być bardzo pewnym siebie. Znaczy to, że pan Trump jest bardzo emocjonalnym człowiekiem i takim moim zdaniem zrównoważonym emocjonalnie, no to jest jakby to jest oczywiste. Natomiast Żydzi, jak Państwo wiecie, on jest bardzo, bardzo blisko żydostwa od wielu dziesiątków lat, więc być może posiadł pewne żydowskie cechy. A Żydzi, czyli Hazarzy, ja mówię o Hazarach, nie, mówię o tych starych polskich Żydach, których już nie ma, których niestety Niemcy zniszczyli, wymordowali. Hazarzy, czyli to właśnie to nowe żydostwo, to jest bydło wyjątkowo podłe. Wyjątkowo podłe i wyjątkowo bezczelne. Więc ja myślę, że pan Trump w efekcie wielodziesięcioletniej współpracy z tamtymi ludźmi nabył od nich pewnych cech. No i tak dlatego tak się zachowuje. Ale tutaj, jak powiadam, jeśli on się zachowuje tak, jak się zachowuje, to znaczy, że on jest pewien wygrany. No bo to jest gra o wszystko. On nie jest tylko Trumpem, który ma własną firmę. Ta jego firma nazywa się USA. Więc on musi zdawać sobie sprawę z tego, gdzie gra, na jakim rynku gra i o co gra. I on na pewno o tym wie. To, że on jest rozemocjonowany, to, że on jest niestabilny emocjonalnie, jak powiedziałem, to jest jakby cechą, którą pozyskał od tych swoich kumpli żydowskich. No ale oprócz tego on musi widzieć, co ma, jakie karty ma w ręku, prawda? Jeśli on widzi, że on ma dobre karty, a te dobre karty mogą zapewnić jego żydowscy kuble, to w porządku, to gra. I jest pewny zwycięstwa. No, ja mam nadzieję, że się przeliczy. Ale czy się przeliczy? Ja zawsze, być może nawet przewartościowuję od zawsze przewartościowuje możliwości żydostwa międzynarodowego, uważając, że oni mają bardzo wysoki ilość inteligencji i oni potrafią zrobić rzeczy, których normalny człowiek nie potrafiłby zrobić. I co do tego nie mam cienia wątpliwości. Natomiast czy pan Trump nie jest ich jakimś takim zającem, którego oni wypuścili po to, żeby zobaczyć, czy nie będą mogli sami zarządzać tym światem, a to jest zupełnie inna bajka. I to nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do nich, czyli do Żydów. Nawet nie do Trumpa, bo przecież skąd on ma wiedzieć, czy on jest zającym, czy oni po prostu go wspierają. Mnie się wydaje, że on jest zającym. Bo to oni chcą przejąć kontrolę nad światem. Proszę nie zapomnieć o tym, że mają ku temu realne możliwości. Największe kraje świata są zadłużone u żydostwa międzynarodowego na tak gigantyczne pieniądze, czyli w bankach, czyli w narzędziach, które ma żydostwo międzynarodowe, na tak gigantyczne pieniądze, że to w głowie się nie mieści. W ciągu ostatnich 10 lat zrobił to niejaki Rostowski. Czy zmienił poziom zadłużenia Polski wewnętrzny na poziom zadłużenia, na zadłużenie zewnętrzne. Czyli nas załatwił. A w imieniu oczywiście żydostwa międzynarodowego. Czyli my jedziemy na tej samej łódce, która nabiera wody ze wszystkimi innymi, ze wszystkimi większymi, mniejszymi państwami. Za wyjątkiem Japonii. Japończycy są mądrym narodem i oczywiście Chińczycy, ale Japończycy są mądrym narodem i nigdy nie pozwolili sobie na zadłużenie zewnętrzne tak duże, żeby nimi można było dyrygować z zewnątrz, żeby Żydzi mogli nimi dyrygować. A wracając do pana Trumpa, myślę, że pan Trump, mam nadzieję, bo to jest kwestia wiary, a nie wiedzy, bo nikt tego nie wie, może Bóg, że pan Trump przelicytował. Mam nadzieję, że pan Trump przelicytował i mam nadzieję, że nie tylko pan Trump poniesie tego konsekwencje, ale przede wszystkim tak zwane rynki finansowe. Bardzo bym sobie tego życzył. Bardzo bym sobie życzył tego, żeby w najbliższej przyszłości właśnie przelicytowanie pana Trumpa w stosunku do Chin, ale nie tylko, do całego świata, zaskutkowało bessą na nowojorskiej giełdzie i kolejnym kryzysem finansowym, który oby przerodził się w Armagedon. Ja gotów byłbym przeżyć nawet bez światła, czyli również bez internetu oczywiście. Gotów byłbym przez rok przeżyć bez światła, żeby tylko to bydło się wywróciło. Natomiast pytanie jest takie, czy część z Państwa, znaczy ktokolwiek z Państwa byłby w stanie przeżyć, znaczy może nie rok, bo to przesada, ale powiedzmy sobie kilka miesięcy bez światła i nie tylko bez światła, na przykład bez benzyny i takich innych cudów, a gdyby miał miejsce naprawdę Armagedon, który wywróciłby porządek świata do imentu, do cna, po prostu, to, co było w środku, wyszłoby na zewnątrz, a to, co było na wierzchu, po prostu szlak by trafił. Tak bym sobie tego życzył przed śmiercią. I później, gdyby ten Armagedon się skończył, mógłbym powiedzieć: okej, to już teraz możesz umierać. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.